Zapraszamy do wysłuchania książki Serena Sweistrupa zatytułowanej Kasztanowy ludzik. Przełożyła Justyna Haber-Biały. Czyta Krzysztof Plewako-Szczerbiński. Moim ukochanym chłopcom, Silesowi i Sylwestrowi. Wtorek, 31 października 1989. 1. Czerwone i żółte liście opadają w promieniach słońca na mokry asfalt, przecinający las niczym lśniąca rzeka. Gdy przejeżdża po nim radiowóz, wirują przez chwilę w powietrzu, po czym osiadają na pozlepianych pryzmach wzdłuż krawędzi drogi. Zbliżając się do zakrętu, Marius Larsen zdejmuje nogę z gazu, samochód zwalnia, a on przypomina sobie, że musi poinformować referat drogowy w gminie, aby przysłali tutaj zamiatarkę. Jeżeli liście poleżą zbyt długo, zmniejszy się przyczepność nawierzchni, co może kosztować kogoś życie. Mariusz wspominał o tym wiele razy. Służy w policji od 41 lat, ostatnich 17 jako komendant i każdej jesieni jest zmuszony przypominać im o tym samym. Liście będą jednak musiały poczekać, bo dzisiaj powinien skupić się na rozmowie. Marius Larsen z irytacją gmera przy gałce samochodowego radia, ale nie może znaleźć tego, czego szuka. W eterze krążą wyłącznie informacje o Gorbaczowie i Reaganie oraz spekulacje o możliwym upadku muru w Berlinie. Padają opinie, że to wkrótce nastąpi. Nadchodzi nowa epoka. Od dawna się spodziewał, że dojdzie do tej rozmowy, a jednak nie potrafił się do niej przygotować. Został już tylko tydzień do dnia, w którym ma przejść na emeryturę, na co czeka jego żona. Czas już zatem najwyższy, by powiedzieć jej prawdę, że nie jest w stanie żyć bez pracy, że już pozałatwiał wszystkie praktyczne sprawy i przesunął decyzję o odejściu ze służby, że mimo wszystko nie jest gotowy na to, aby zostać w domu, umościć się na narożnej sofie i oglądać koło fortuny, grabić liście w ogrodzie czy grać z wnukami w czarnego Piotrusia. Gdy przeprowadza tę rozmowę w myślach, wydaje się prosta, ale Mariusz doskonale wie, że żonie będzie przykro. Poczuje się oszukana, wstanie od stołu i pójdzie do kuchni szorować kuchenkę. Odwrócona plecami powie mu, że go rozumie, ale tak nie będzie. Dlatego gdy 10 minut temu policyjne radio wyrzuciło z siebie zgłoszenie, poinformował dyspozytora, że zajmie się tą sprawą osobiście. Chciał w ten sposób opóźnić niewygodną rozmowę. W innej sytuacji byłby poirytowany, że musi nadłożyć sporo drogi przez pola i las, aby dotrzeć do gospodarstwa Irumów i przekazać im, żeby lepiej pilnowali swoich zwierząt. Już wielokrotnie wcześniej ich świnie lub krowy wychodziły poza ogrodzenie i szwendały się po polach sąsiadów, do czasu aż Mariusz bądź któryś z jego ludzi nie przekonał gospodarza, by się tym zajął. Jednak dzisiaj nie czuł irytacji. Oczywiście poprosił dyspozytora, aby ten zadzwonił najpierw do domu Irumów, a potem do przystani promowej, gdzie Irym pracował dorywczo, ale gdy w żadnym z tych miejsc nie odebrano, skręcił z głównej drogi i ruszył w kierunku gospodarstwa. Mariuszowi udaje się złapać stację nadającą dawne duńskie przeboje. Dźwięki jaskrawo-czerwonego pontonu wypełniają kabinę starego Forda Escorta i Mariusz pogłaśnia radio. Cieszy go jesienna pora i jazda, las z żółtymi, czerwonymi i brązowymi liśćmi na tle otaczającej go zieleni. Oczekiwania związane z sezonem łowieckim, który właśnie się zaczął. Opuszcza szybę, słońce przez korony drzew rzuca plamy światła na drogę i Mariusz na moment zapomina o swoim wieku. Gdy dociera do zabudowań, wita go cisza. Wysiada, zatrzaskuje drzwi auta i natychmiast uświadamia sobie, jak dawno tu nie był. Wielkie gospodarstwo wygląda na opuszczone. Okna w oborze są powybijane, z budynku mieszkalnego odpada tynk, a pusta huśtawka na dawno niestrzyżonym trawniku jest niemal zasłonięta przez wysokie kasztanowce otaczające działkę. Wszędzie wokół na żwirze leżą liście i kasztany, które trzeszczą pod jego stopami, gdy kieruje się do drzwi wejściowych. Puka. Po trzecim razie zdaje sobie sprawę, że nikt mu nie otworzy. Nie zauważa żadnych oznak życia, wyjmuje więc blok, pisze wiadomość i wsuwa kartkę w szparę w drzwiach. W tym czasie kilka kruków kołuje nad podwórkiem i znika za traktorem stojącym przed stodołą. Mariusz jest podenerwowany. Przejechał kawał drogi i nie załatwił sprawy, a będzie musiał jeszcze zahaczyć o przystań promową, żeby rozmówić się z Erumem, ale jego irytacja nie trwa długo. W drodze do samochodu wpada na pewien pomysł. Nigdy nie zdarzają mu się takie rzeczy, musi to zatem być szczęśliwy zbieg okoliczności, że wybrał się tutaj, zamiast pojechać do domu na rozmowę. Na osłodę zaproponuje żonie wycieczkę do Berlina. Mogliby wypuścić się na tydzień, no dobrze, w każdym razie na weekend, jak tylko będzie mógł wziąć wolne. Pojechać tam samochodem, poczuć ducha historii, tę nową epokę, zjeść knedle z kiszoną kapustą, jak wtedy, gdy dawno temu wybrali się z dziećmi pod namiot w góry Harcu. Dopiero gdy jest już przy radiowozie, dociera do niego, dlaczego kruki skupiły się za ciągnikiem. Drepczą w kółko po czymś białym, bladym i nieforemnym. Zbliżywszy się do nich, Mariusz orientuje się, że to świnia. Ma martwe oczy, ale jej ciało nadal drży i podryguje, jakby chciało przepędzić ptaki, które na nim siedzą i dziobią miejsce wokół dużej, otwartej rany postrzałowej z tyłu głowy. Mariusz otwiera główne drzwi. Przedsionek jest pogrążony w ciemności i już przy wejściu wciąga w nozdrza woń wilgoci, grzyba i czegoś jeszcze, czego nie potrafi zidentyfikować. Erum, policja! Nie ma żadnego odzewu, ale z kuchni dochodzi go odgłos lejącej się wody. Wchodzi do środka. Dziewczyna jest nastolatką, ma 16, może 17 lat. Jej ciało tkwi nadal na krześle przy jadalnym stole, a strzępy, które pozostały z jej roztrzaskanej twarzy, spoczywają w miseczce z owsianką. Na podłodze z linoleum, po drugiej stronie stołu, leży kolejny trup. To chłopak, także nastolatek, ale nieco starszy, z dużą, otwartą raną postrzałową klatki piersiowej. Jego potylica nieporadnie opiera się o kuchenkę. Mariusz Larsen sztywnieje. Oczywiście widział już wcześniej martwych ludzi, ale nigdy czegoś takiego jak tutaj. Przez moment stoi jak sparaliżowany, po czym wyjmuje broń z kabury przy pasie. Erum? Mariusz przemieszcza się dalej, nawołując, z pistoletem w wyciągniętych przed siebie rękach. Nadal żadnej odpowiedzi. W łazience znajduje kolejne zwłoki i tym razem musi zakryć usta dłonią, aby nie zwymiotować. Z kranu cieknie do wanny woda, która już jakiś czas temu wypełniła ją po brzegi i teraz przelewa się na terakotową posadzkę, gdzie miesza się z krwią. Naga kobieta, zapewne matka nastolatków z kuchni, leży w wykrzywionej pozie na podłodze. Jedno ramię i noga zostały oddzielone od tułowia. Później w raporcie z obdukcji zostanie zanotowane, że morderca odrąbał je siekierą, zadając denatce wiele ciosów. Najpierw, gdy leżała w wannie, a później, gdy próbując uciec, czołgała się po podłodze. Będzie też można przeczytać, że początkowo próbowała się bronić rękoma i nogami, które zostały wskutek tego rozpołowione. Twarzy nie sposób rozpoznać, bo sprawca roztrzaskał czaszkę ofiary siekierą. Mariusz Larsen zapewne zamarłby w bezruchu, porażony tym widokiem, gdyby nie to, że nagle kątem oka rejestruje nieznaczny ruch. Pod zasłoną prysznica, odrzuconą w róg łazienki, wyczuwa czyjąś obecność. Ostrożnie odsłania materiał. Chłopak. Rozczochrane włosy. 10-11 lat. Leży bez życia w kałuży krwi, ale fałdka zasłony przykrywająca jego usta unosi się słabo, jakby w kurczach. Mariusz pochyla się nad chłopcem, odchyla całkowicie zasłonkę, chwyta go za ramię, próbuje wyczuć puls. Na ramionach i nogach dziecka dostrzega liczne nacięcia i zadrapania. T-shirt i majtki są przesiąknięte krwią, a w pobliżu jego głowy leży siekiera. Mariusz wyczuwa puls i szybko wstaje. W salonie gorączkowo rozgląda się za telefonem, odnajduje aparat w pobliżu pełnych niedopałków popielniczek, które lądują na podłodze, ale gdy udaje mu się połączyć z dyspozytorem, jest już na tyle skupiony, że może udzielić rzetelnej informacji. Karetka, posiłki, prędko, nie ma śladu po Irumie, wyślij ludzi, natychmiast! Podłożywszy słuchawkę, w pierwszej chwili zamierza popędzić do chłopca, ale nagle przypomina sobie, że gdzieś tu musi być jeszcze jedno dziecko. Dziewczynka. Chłopak miał siostrę bliźniaczkę. Mariusz rozgląda się wokół, po czym zaczyna wycofywać się w kierunku wyjścia i schodów prowadzących na pierwsze piętro. Mijając kuchnię i otwarte drzwi do piwnicy, nagle się zatrzymuje i spogląda w dół. Usłyszał jakiś odgłos. Jakby krok albo drapanie, ale teraz ponownie zapadła cisza. Mariusz po raz drugi sięga po pistolet. Otwiera drzwi na oścież i ostrożnie schodzi po wąskich schodach, aż wreszcie jego stopy badawczo wyczuwają betonową posadzkę. Gdy oczy przyzwyczajają się do ciemności, na końcu korytarza widzi otwarte drzwi do piwnicy. Waha się. Ciało podpowiada mu, że powinien się zatrzymać i poczekać na karetkę i kolegów. On jednak myśli tylko o dziewczynce. Zbliżywszy się do drzwi, zauważa, że zostały rozwalone przy użyciu siły. Zamek i okucie leżą na podłodze. Mariusz wchodzi do pomieszczenia, do którego światło dociera wyłącznie przez zabrudzone piwniczne okna. Mimo to od razu dostrzega niewielką postać skrywającą się pod stołem umieszczonym w rogu pomieszczenia. Spieszy w jej kierunku, opuszcza pistolet, schyla się i zagląda pod mebel. Już dobrze, nic ci się nie stanie. Nie widzi twarzy dziewczynki, jedynie to, że dziecko drży i wciska się w kąt, nie patrząc na niego. Nazywam się Mariusz. Jestem z policji i przyszedłem, żeby ci pomóc. Przestraszona dziewczynka nie zmienia pozycji, jakby w ogóle go nie słyszała. Mariusz zaczyna rozglądać się po piwnicy, wodzi wokół wzrokiem i dopiero teraz dociera do niego, do czego była używana. Czuje obrzydzenie. Po chwili jego spojrzenie pada na drewniane półki w przylegającym pomieszczeniu. Ten widok powoduje, że na moment zapomina o dziewczynce i przechodzi przez próg. Nie potrafi powiedzieć, ile ich jest, ale na pewno więcej niż potrafi policzyć. Kasztanowe ludziki i zwierzęta. Duże i małe, dziecinne i przerażające, wiele niedokończonych lub zdeformowanych. Mariusz wpatruje się w nie, szacuje ich liczbę i różnorodności i czuje, że te małe figurki poustawiane na półkach napawają go lękiem. Wtedy w drzwiach za jego plecami staje chłopiec. W ułamku sekundy przez głowę policjanta przebija się myśl, żeby kazać technikom zbadać, czy do piwnicy włamano się z zewnątrz, czy od środka. W ułamku sekundy dociera do niego, że coś okropnego musiało się stąd wydostać, tak jak zwierzęta poza ogrodzenie, ale gdy odwraca się w kierunku chłopca, te myśli ulatują niczym małe, postrzępione chmury na niebie. W tym momencie siekiera ląduje na jego szczęce i zapada ciemność. Poniedziałek, 5 października, współcześnie. 2. Głos przenika mrok dookoła. Szepcze niewyraźnie i drwi z niej, podnosi ją, gdy upada i szamocze nią na wietrze. Laura Kie już niczego nie widzi. Nie słyszy szelestu liści na drzewach i nie czuje zimnej trawy pod stopami. Jedyne, co pozostało, to głos, który nieustannie coś do niej mruczy pod nosem pomiędzy uderzeniami pręta zakończonego gałką. Przez chwilę myśli, że jeżeli przestanie się opierać, to może głos zamilknie, ale tak się nie dzieje. Jest wciąż obecny, tak samo jak uderzenia. Pod koniec Laura nie może się już nawet poruszyć. Zbyt późno rejestruje ostre zęby jakiegoś narzędzia na swoim nadgarstku i zanim traci przytomność, do jej uszu docierają dźwięki elektrycznej piły tarczowej, która zaczyna się obracać i wrzynać w jej kości. Po pewnym czasie wraca świadomość, nie potrafi się rozeznać, jak długo była nieprzytomna. Wokół nadal panuje ciemność. Powraca także głos, który jakby tylko czekał na to, że się obudzi. Wszystko w porządku, Lauro? Ton jest miękki, pieszczotliwy i znajduje się zbyt blisko jej ucha, ale głos nie czeka na odpowiedź. Na chwilę usunął to, co wcześniej przykleił do jej ust i Laura Kie słyszy swój własny jęczący, skamlący głos. Niczego nie rozumie, zrobi wszystko. Dlaczego ona? Co takiego zrobiła? Głos twierdzi, że przecież dobrze wie. Pochyla się nad nią, zbliża i szepcze jej to do ucha, a ona czuje, że czekał właśnie na ten moment i teraz jest uradowany. Musi się skupić, aby usłyszeć słowa. Rozumie, co mówi głos, ale w to nie wierzy. Ból wydaje się większy niż wszystkie inne cierpienia razem wzięte. To nie jest prawda. To nie może być prawda. Odsuwa od siebie te słowa, jakby były szaleństwem, które ją ogarnęło. Chce wstać i dalej walczyć, ale ciało ją zawodzi, zaczyna histerycznie szlochać. Przez pewien czas domyślała się tego, ale bez przekonania i dopiero teraz, gdy głos mamrocze jej o tym do ucha, rozumie, że to prawda. Chce krzyczeć z całych sił, ale naraz czuje, jak wnętrzności podchodzą jej do gardła i gdy brzeszczot zaczyna pieścić jej policzek, kobieta używając całej siły podrywa się po raz ostatni, po czym ponownie zapada ciemność. Wtorek, 6 października. Współcześnie. 3. Na zewnątrz zaczyna już świtać, ale gdy Naya Tulin sięga po niego dłonią i wprowadza do swego wnętrza, mężczyzna nie jest jeszcze całkowicie wybudzony ze snu. Czuje go w sobie i zaczyna się poruszać. Chwyta go za ramiona, jego dłonie zaczynają się budzić, ale powoli, jakby po omacku. Chwila, czekaj. Jest jeszcze rozespany, ale Naya nie czeka. Właśnie na to poczuła ochotę, gdy otworzyła oczy, a teraz przyspiesza ruchy, napiera z większą siłą, przytrzymując się jedną dłonią ściany. Zauważa, że mu niewygodnie, że jego głowa uderza o zagłówek. Rejestruje dźwięk mebla obijającego się o ścianę, ale ma to gdzieś. Nie przerywa i czuje, jak on się poddaje, a gdy zaczyna dochodzić, wbija mu paznokcie w pierś i czuje jego ból i rozkosz, gdy oboje zastygają w bezruchu. Przez chwilę leży zdyszana, nasłuchując dźwięków śmieciarki hałasującej na tyłach podwórka. Potem okręca się na łóżku i wstaje, mimo że jego dłonie nie skończyły jeszcze pieścić jej pleców. Będzie najlepiej, jeżeli wyjdziesz, zanim się obudzi. Dlaczego? Przecież lubi, jak tu jestem. No dalej wstawaj, tylko wtedy, jeżeli przeprowadzicie się do mnie. Rzuca koszulę w kierunku jego głowy i znika w łazience, a on z uśmiechem opada na poduszkę. 4. Jest pierwszy wtorek października. Jesień przyszła w tym roku dość późno, ale dzisiaj na niebie kłębią się nisko ciemnoszare chmury i zaczyna lać jak z cebra, gdy Naya Tulin wybiega z samochodu i przecina ruchliwą ulicę. Mimo że słyszy sygnał komórki, nie sięga do kieszeni kurtki. Jej dłoń spoczywa na plecach córki, którą próbuje ponaglać, wypatrując wolnego miejsca między przejeżdżającymi samochodami. Poranek upłynął w pośpiechu. Lee była pochłonięta opowiadaniem o sieciowej grze League of Legends. Teoretycznie jest za mała, żeby się w niej orientować, a jednak wie o niej wszystko i dlatego wybrała na swojego idola koreańskiego nastolatka o imieniu Park Soo. Masz ze sobą kalosze, jeżeli będziecie wychodzili do parku i pamiętaj, że dziadek cię odbierze, ale sama musisz przejść przez ulicę. Patrzysz najpierw w lewo, potem w prawo, potem znowu w lewo i muszę pamiętać, żeby zabrać kurtkę, bo mam mieć na sobie widoczne odblaski. Stań na chwilę, żebym mogła zawiązać ci sznurowadła. Dotarły przed szkołę pod rowerową wiatę. Tulin pochyla się, podczas gdy Lee próbuje stać nieruchomo po środku kałuży. Kiedy przeprowadzimy się do Sebastiana? Nie powiedziałam, że się przeprowadzimy do Sebastiana. Dlaczego nigdy nie ma go z rana, skoro jest wieczorami? Rano dorośli są zajęci, a Sebastian spieszy się do pracy. Ramzan ma małego braciszka i teraz na jego drzewie genealogicznym jest już 15 zdjęć, a ja mam tylko 3. Tulin szybko omiata wzrokiem córkę, przeklinając w myślach ładne plansze z drzewami genealogicznymi, które wychowawczyni udekorowała jesiennymi liśćmi i umieściła na ścianach sali lekcyjnej, aby dorośli i dzieci mogli je obejrzeć. Z drugiej strony jest wdzięczna losowi za to, że Lis taką oczywistością zalicza dziadka do rodziny, chociaż właściwie nie jest jej prawdziwym dziadkiem. Przecież wcale nie o to chodzi. No i masz 5 zdjęć na drzewie, jeżeli doliczyć papuszkę i chomika. U innych dzieci na drzewach nie ma zwierzątek. To prawda, nie wszyscy mają tyle szczęścia. Li nie komentuje, a Tulin wstaje. Być może nie ma nas zbyt wielu, ale dobrze nam ze sobą i to jest najważniejsze, okej? Czy w takim razie mogłabym dostać jeszcze jedną papuszkę? Tulin spogląda na córkę i ze zdumieniem odkrywa, jak potoczyła się ta rozmowa i że Li jest bystrzejsza niż sądziła. Porozmawiamy o tym innym razem. Poczekaj chwilę. Znów dzwoni jej komórka i Tulin wie, że tym razem musi odebrać. Będę za kwadrans. Nie ma pośpiechu. Odpowiada głos po drugiej stronie, w którym rozpoznaje jedną z sekretarek Nylandera. Nylander nie zdąży na wasze poranne spotkanie, zostało więc przełożone na przyszły wtorek. Ale miałam cię poinformować, żebyś dzisiaj jeździła z tym nowym, bo trzeba go do czegoś wykorzystać w czasie, kiedy tu będzie. Mamo, idę z Ramzanem do świetlicy. Tulin patrzy, jak córka podbiega do chłopca o imieniu Ramzan. W naturalny sposób dołącza do reszty syryjskiej rodziny. Kobiety i mężczyzny z dzieckiem na ramieniu, którym towarzyszy dwójka innych maluchów. W oczach Tulin wydają się idealną wspólnotą, jakby wyskoczyli z kobiecego magazynu promującego wzorcowy model rodziny. Ale to już drugi raz, kiedy Nylander odwołuje spotkanie, które nie potrwa dłużej niż 5 minut. Gdzie on teraz jest? Niestety w drodze na zebranie w sprawie budżetu. Przy okazji chciał się dowiedzieć, czego ta rozmowa ma dotyczyć. Tulin przez chwilę się zastanawia, czy nie powiedzieć, że chce porozmawiać o 9 miesiącach spędzonych przez nią w Wydziale do Walki z Przestępczością Kryminalną, inaczej zwanym Wydziałem Zabójstw, które okazały się równie interesujące jak wizyta w Muzeum Policji. O tym, że przydzielane jej zadania nie mają sensu, że poziom technologiczny jednostki wydaje się równie imponujący jak Commodore 64 i że już nie może się doczekać zmiany przydziału. To nic ważnego, chodzi o drobiazgi, dziękuję. Przerywa połączenie i macha do córki wbiegającej właśnie do budynku szkoły. Czuje, jak pod wpływem deszczu zaczyna przemakać jej kurtka i kieruje się w stronę ulicy. Nagle dociera do niej, że nie może czekać na to spotkanie do wtorku. Przecina zatłoczoną ulicę, zbliża się do samochodu, otwiera drzwi i wtedy ogarnia ją przemożne uczucie, że ktoś ją obserwuje. Po drugiej stronie skrzyżowania, za niekończącym się sznurem samochodów osobowych i ciężarowych, dostrzega zarys jakiejś postaci. Ale gdy pojazdy przejeżdżają dalej, niewyraźna sylwetka znika. Tulin otrząsa się z tego wrażenia i sadowi na fotelu swojego auta. 5. W przestronnych korytarzach Komendy Głównej Policji rozbrzmiewają kroki 2 mężczyzn. Mijają się z gromadą asystentów kryminalnych podążających w przeciwnym kierunku. Nylander, naczelnik Wydziału Zabójstw, nienawidzi takich rozmów, ale zdaje sobie sprawę, że to dzisiaj najprawdopodobniej jedyna szansa. Szybko więc przełyka upokorzenie i podąża za zastępcą komendanta głównego. Obaj policjanci wymieniają się nudnymi uwagami. Nylander, jesteśmy zmuszeni zacisnąć pasa. To dotyczy wszystkich naszych wydziałów. Obiecywano mi, że dostanę więcej ludzi. To nie jest odpowiedni moment. Ministerstwo Sprawiedliwości ma obecnie inne priorytety niż twoja jednostka. Stwierdzili, że mają ambicje, aby NC3 stało się najlepszym wydziałem do walki z cyberprzestępczością w całej Europie i dlatego wstrzymują środki przeznaczone dla innych jednostek. Ale to nie może się odbywać kosztem mojego wydziału. Potrzebujemy 2-krotnie więcej ludzi. Nie twierdzę, że się poddałem, ale przecież właśnie dostałeś wsparcie. Nie dostałem żadnego wsparcia. Raptem jeden śledczy, który ma tu spędzić parę dni, bo został wywalony z Europolu na zbity pysk. To się nie liczy. Myślę, że zabawi tu nieco dłużej. Wszystko zależy od rozwoju sytuacji. Ministerstwo równie dobrze mogło zredukować zatrudnienie. Teraz więc chodzi o to, aby spojrzeć pozytywnie na to, co mamy do dyspozycji, okej? Zastępca komendanta przystanął i odwrócił się w stronę Nylandera, żeby podkreślić wagę swoich słów. Właśnie wtedy, gdy naczelnik zamierzał odpowiedzieć, że to cholernie nie w porządku. Brakuje mu ludzi i obiecywano, że ten problem zostanie rozwiązany. A zamiast tego został zepchnięty na bocznicę z powodu tego pieprzonego NC3, jak skracano tę snobistyczną nazwę National Cybercrime Center. A do tego wszystkiego jeszcze to horrendalne biurokratyczne szyderstwo, że niby miał dziękować za jakiegoś wypalonego śledczego, który popadł w niełaskę w Hadze. Znajdziesz chwilę? Rozlega się za jego plecami. Zastępca komendanta, korzystając z okazji, że pojawiła się Tulin, wślizguje się przez drzwi do pokoju zebrań, zamykając je za sobą. Nylander przez chwilę odprowadza go wzrokiem, po czym zawraca w kierunku, z którego przyszedł. Nie teraz, a poza tym ty też jesteś zajęta. Sprawdź u dyspozytora zgłoszenie z Husum, weź ze sobą tego faceta z Europolu i bierzcie się do roboty. Jeżeli chodzi o... Nie mam teraz czasu na tę rozmowę. Nie jestem ślepy, dostrzegam twoje umiejętności, ale jesteś najmłodszą osobą, jaka kiedykolwiek postawiła stopę w tym wydziale. Więc przestań się wychylać i domagać, żeby zostać szefem zespołu, czy też czegokolwiek innego, o czym zamierzasz ze mną porozmawiać. Nie chcę zostać szefem zespołu. Potrzebuję twojej rekomendacji do NC3. Nylander zatrzymuje się na progu jednej z rotund i mierzy ją wzrokiem. NC3, Wydział do Walki z Cyberprzestępczością. Dobrze wiem, co to za wydział. Dlaczego? Bo uważam, że zajmują się tam interesującymi rzeczami. W przeciwieństwie do czego? W przeciwieństwie do niczego. Po prostu chciałabym... Przecież właściwie dopiero zaczęłaś. NC3 nie zatrudnia ludzi bez przydziału, więc nie ma sensu ubiegać się o cokolwiek. Sami prosili, żebym się zgłosiła. Nylander próbuje ukryć zaskoczenie, ale w tym samym momencie dociera do niego, że jego podwładna mówi prawdę. Przygląda się stojącej przed nim drobnej kobiecie. Ile może mieć lat? 29, 30, coś koło tego? Przypomina małego, nieznanego ptaszka, zupełnie niepozornego, i naczelnik przywołuje wspomnienie, jak on sam jej nie docenił i dopiero później zmądrzał. Przygotowując ostatnią ocenę pracowniczą, podzielił śledczych wydziału na dwie grupy. Zespoły A i B, a Tulin, pomimo młodego wieku, jako jedna z pierwszych znalazła się w zespole A, który miał stanowić trzon jednostki i składał się z takich zaprawionych w bojach śledczych jak Jensen i Riggs. W rzeczywistości Nylander nawet rozważał, czy nie mianować jej szefem zespołu. Nie należał do zagorzałych zwolenników kobiet w roli śledczych, na dodatek nieprzystępność Tulin nie przysparzała jej popularności, ale była inteligentniejsza niż większość jego podwładnych i zamykała swoje sprawy w tempie, przy którym praca innych, nawet bardzo doświadczonych śledczych, wyglądała tak, jakby stała w miejscu. Domyślał się, że Tulin zapewne uważa poziom technologiczny wydziału za pozostałość epoki kamienia, a jako że podzielał jej poglądy, uprzytomnił sobie, jak bardzo potrzebuje takich sieciowych nerdów jak ona, żeby wydział nie pozostawał w tyle. Dlatego właśnie kilkakrotnie podczas ich wcześniejszych rozmów, korzystając z okazji, podkreślał jej brak doświadczenia, chcąc w ten sposób zapobiec jej odejściu. Kto cię namawiał? Ich szef. Jak on się nazywa?
Isaac Venia.
Twarz Nylandera pochmurnieje. Jestem zadowolona z pracy tutaj, ale chciałabym wysłać podanie najpóźniej pod koniec tygodnia. Przemyślę to. Możemy się umówić na piątek? Nylander rusza dalej. Przez moment nadal czuje jej spojrzenie na plecach i dociera do niego, że ona tak czy owak pojawi się w piątek, aby odebrać te rekomendacje, czyli do tego już doszło. Jego wydział stał się wylęgarnią elit dla nowego pupilka ministerstwa, NC3, i gdy wkrótce stawi się na zebraniu w sprawie budżetu, priorytet ten zostanie potwierdzony w formie liczb i cięć. W święta Bożego Narodzenia upłyną 3 lata od dnia, w którym przyjął propozycję objęcia szefostwa wydziału. Ale teraz wiele spraw utknęło i jeżeli wkrótce nie zdarzy się coś dobrego, to nic z kariery, jaką sobie wymarzył.
6.
Wycieraczki zgarniają lejące się z nieba strugi na boki. Kiedy światło zmienia się na zielone, służbowy pojazd odbija od ulicznego korka i reklam na autobusach, które zachwalają usługi prywatnych klinik oferujących nowe piersi, botoks czy odsysanie tłuszczu i obiera kurs na przedmieścia. Radio jest włączone. Pogawędka prowadzona przez gospodarzy programu i ostatnie przeboje o seksie i pożądaniu zostają na chwilę zastąpione serwisem informacyjnym. Lektor wyjaśnia, że dzisiaj jest pierwszy wtorek października, czyli dzień, w którym parlament wznawia pracę po wakacyjnej przerwie. Tematem dnia, co nie stanowi specjalnego zaskoczenia, jest powrót na stanowisko minister spraw społecznych Rosy Hartung po tragicznej śmierci córki, której losy z zapartym tchem śledził prawie rok temu niemal cały kraj. Ale zanim lektor zdąży rozwinąć temat, obcy facet siedzący obok Tulin wyłącza dźwięk. Nie masz może nożyczek czy czegoś podobnego? Nie, nie mam nożyczek. Tulin na chwilę odwraca wzrok od drogi i kieruje go na mężczyznę po swojej prawej stronie, który uporczywie próbuje otworzyć nowy telefon. Gdy pojawiła się przy garażach po drugiej stronie komendy, stał już w pobliżu samochodu i palił papierosa. Wysoki, wyprężony, z wyglądu nieco zaniedbany, przesiąknięty deszczem, potargane włosy, w przemoczonych i zniszczonych naikach, workowatych spodniach, krótkiej czarnej kurtce termicznej, która również wygląda, jakby już zdążyła przemoknąć. Mężczyzna nie był odziany odpowiednio do pogody i Tulin pomyślała, że prawdopodobnie w tym ubraniu musiał przybyć prosto z Hagi. Niewielka podniszczona torba podróżna, leżąca na ziemi obok niego, tylko potwierdzała pierwsze wrażenie. Tulin wiedziała, że pojawił się w komendzie wczoraj, bo słyszała, jak rozmawiali o nim koledzy, gdy przechodziła obok, aby przynieść sobie poranną kawę z kantyny. Tak zwany oficer łącznikowy, oddelegowany do kwatery głównej Europolu w Hadze, który nagle został zwolniony ze służby i odesłany do Kopenhagi, a teraz musiał się tłumaczyć, bo najwyraźniej gdzieś nawalił. To stało się pretekstem do szyderczych uwag kolegów, gdyż relacje duńskiej policji z Europolem i tak były już napięte z powodu duńskiego weta dla zniesienia klauzuli opt-out podczas referendum kilka lat temu. Kiedy Tulin natknęła się na niego w okolicy garaży, stał zatopiony w myślach, a gdy się przedstawiła, ograniczył się do uściśnięcia jej dłoni, wypowiadając przy tym swoje nazwisko – Hess. Najwyraźniej nie należał do specjalnie gadatliwych. Ona zwykle też nie, ale dzisiejsza rozmowa z Nylanderem poszła po jej myśli i była pewna, że jej czas w wydziale wkrótce dobiegnie końca. Dlatego pomyślała, że nie spadnie jej korona z głowy, jeżeli okaże nieco wyrozumiałości koledze, któremu teraz wiatr wieje w oczy. Gdy już usadowili się w samochodzie, zrelacjonowała mu wszystko, co wiedziała o czekającym ich zadaniu, ale on tylko potakiwał, okazując minimum zainteresowania. Tulin dałaby mu od 37 do 41 lat. Ze swą aparycją podniszczonego ulicznego chłopaka przypomina jej jakiegoś aktora, ale nie potrafi określić, o kogo chodzi. Na palcu mężczyzna nosi pierścionek, może obrączkę, ale Tulin instynktownie wyczuwa, że jest od dawna rozwiedziony albo przynajmniej w trakcie rozwodu. Spotkanie z nim wywołuje w niej wrażenie, jakby odbijała piłkę o betonowy mur, ale z drugiej strony nic nie jest w stanie zepsuć jej humoru. Tak naprawdę interesuje ją głównie międzynarodowa współpraca policji, w którą zaangażowany jest ten facet. Jak długo zostaniesz w kraju? Zapewne parę dni. Próbują to ustalić. Nie podoba ci się w Europolu? Jest w porządku. I pogoda wydaje się lepsza. Czy to prawda, że ich ludzie z Wydziału do Zwalczania Cyberprzestępczości rekrutują hakerów, których sami namierzyli? Nie mam pojęcia, nie pracuję dla tego wydziału. Nie masz nic przeciwko, żebym na chwilę zniknął, gdy już skończymy działać na miejscu zdarzenia?
Zniknął?
Tylko na godzinę. Muszę odebrać klucze do mieszkania.
Jasne, dziękuję.
Ale na co dzień mieszkasz w Hadze?
Tak.
Albo tam, gdzie jestem potrzebny.
Na przykład?
Różnie. Marsylia, Genua, Amsterdam, Lizbona.
Mężczyzna nadal skupia się na otwieraniu telefonu, z czym wyraźnie sobie nie radzi, a Tulin zgaduje, że ta wyliczanka mogłaby być jeszcze dużo dłuższa. Facet ma w sobie coś kosmopolitycznego. Jest jak podróżny bez bagażu, choć wielkomiejski blask z odległych stref klimatycznych dawno już wyblakł. O ile kiedykolwiek w nim był. Jak długo mieszkasz poza krajem?
Wkrótce minie 5 lat.
Pożyczę na chwilę. Hess sięga po długopis umieszczony w uchwycie na kubki pomiędzy siedzeniami, żeby podważyć nim obudowę telefonu.
5 lat?
Tulin jest zaskoczona. Większość oficerów łącznikowych, o których słyszała, podpisywała kontrakt na 2 lata. Niektórzy przedłużali umowę na kolejny okres, ale nie dłużej niż łącznie na 4 lata. Nigdy nie słyszała o kimś, kto byłby oddelegowany na 5.
Czas szybko mija.
To pewnie z powodu reformy policji.
Że co?
Twój wyjazd. Słyszałam, że sporo osób odeszło z wydziału z powodu niezadowolenia.
Nie, nie dlatego.
W takim razie dlaczego?
Tak po prostu wyszło.
Omiata go wzrokiem. Na moment mężczyzna odwzajemnia spojrzenie i wtedy Tulin po raz pierwszy zwraca uwagę na jego oczy. Lewe jest zielone, a prawe niebieskie. Nie jest wobec niej nieuprzejmy, choć odpowiada jej w sposób, który sugeruje, że nie powie nic więcej. Tulin włącza migacz, sygnalizując zamiar skrętu w kierunku osiedla domków jednorodzinnych. Skoro Hess chce odgrywać macho o tajemniczej przeszłości, to jego sprawa. W komendzie jest mnóstwo podobnych typów. Mogliby stworzyć własną drużynę futbolową. Dom jest biały, utrzymany w stylu funkcjonalistycznym z przyłączonym garażem. Znajduje się w Husum, pośrodku dzielnicy domów dla rodzin z dziećmi, okolonych ligustrowymi żywopłotami i z rzędami skrzynek pocztowych przy drodze. To właśnie tutaj, jeżeli ich na to stać, przeprowadzają się ci średnio zamożni, którzy założyli rodzinę, okolica dająca poczucie bezpieczeństwa. Wysokie progi zwalniające na drodze, które sprawiają, że jeździ się poniżej 30 na godzinę. Trampoliny w ogrodach i resztki kolorowych śladów kredy na mokrym asfalcie. Kilkoro dzieci w wieku szkolnym, niezrażonych deszczem, z kaskami na głowach i odblaskami na ubraniach, przejeżdża obok na rowerach, podczas gdy Tulin zatrzymuje samochód przy wozie patrolowym i pojeździe techników. W niewielkiej odległości od taśmy odgradzającej stoi kilkoro mieszkańców, chronią się pod parasolami i wymieniają informacje.
Tylko odpowiem.
Niecałe 2 minuty temu Hess włożył nową kartę SIM do telefonu, po czym wysłał SMS-a i teraz aparat się rozdzwonił.
W porządku, nie spiesz się.
Tulin wychodzi na deszcz. Hess zostaje w samochodzie i rozpoczyna rozmowę po francusku, biegnąc wąską ogrodową ścieżką wyłożoną tradycyjnymi betonowymi płytkami. Tulin myśli, że być może znalazła kolejny powód do radości z powodu zmiany pracy. W dużej luksusowej willi położonej w dzielnicy Estepo rozbrzmiewają głosy 2 gospodarzy porannego programu, którzy siedzą w studiu na wygodnej narożnikowej sofie i popijając kawę przygotowują wstęp do kolejnej rozmowy. Właśnie dzisiaj parlament wznawia obrady po wakacyjnej przerwie, rozpoczynając tym samym kolejny rok wyborczy. To zawsze szczególny dzień, lecz tym razem jest on bardzo znamienny, zwłaszcza dla jednego polityka, minister spraw społecznych Rosy Hartung, która 18 października zeszłego roku straciła 12-letnią córkę. Rosa Hartung przebywała na urlopie, od kiedy jej córka... Stin Hartung podchodzi i wyłącza płaski ekran wiszący na ścianie w pobliżu lodówki. Przemieszczając się po obszernej kuchni urządzonej w stylu francuskim, zaczyna zbierać z drewnianej podłogi swoje rysunki architektoniczne i przybory do pisania, które przed chwilą upuścił.
Zbieraj się, kończ już. Wyjeżdżamy, jak tylko mama wyruszy.
Jego syn nadal siedzi przy jadalnym stole, otoczony pozostałościami śniadania i bazgrze coś w ćwiczeniach z matematyki. We wtorki Gustaw zaczyna lekcję chwilę po 9 i za każdym razem Stin musi mu przypominać, że to nie jest odpowiedni moment na odrabianie pracy domowej. Ale dlaczego nie mogę pojechać sam rowerem? Jest wtorek. Po szkole masz zajęcia z tenisa, więc cię odbieram. Spakowałeś swoje rzeczy? I have it. Niewysoka, pochodząca z Filipin opiekunka wchodzi do pomieszczenia ze spakowaną torbą i Steen posyła jej wdzięczne spojrzenie, gdy dziewczyna zaczyna sprzątać ze stołu. Dziękuję, Alice. No, dalej, Gustav. Wszystkie inne dzieci przyjeżdżają rowerem. Przez okno Steen dostrzega duży czarny samochód, który wjeżdża na podjazd i parkuje w kałuży. Tato, chociaż dzisiaj... Nie, zrobimy jak zawsze. Przyjechał samochód. Gdzie jest mama? 8. Steen woła ją, idąc po schodach na piętro. Ta stuletnia willa ma powierzchnię ponad 400 metrów kwadratowych, a on zna każdy jej zakamarek, bo sam remontował ten dom. Kiedy się tu przeprowadzali, potrzebowali sporo miejsca, ale teraz budynek wydaje się za duży. O wiele za duży. Szuka jej w sypialni i łazience, zanim odkrywa, że drzwi po przeciwnej stronie zostały uchylone. Waha się przez moment, popycha skrzydło i dostrzega ją w pokoju, który dawniej należał do ich córki. Jego żona, odziana w płaszcz, siedzi na materacu łóżka ustawionego pod ścianą. Jego spojrzenie wędruje po pokoju, po pustych ścianach i pudłach ustawionych w rogu. Ponownie przenosi wzrok na nią. Przyjechał samochód. Dziękuję. Posyła mu krótkie skinienie i nie rusza się z miejsca. Steen wchodzi głębiej i wyczuwa chłód panujący w pomieszczeniu. Dopiero teraz zauważa, że żona ściska w dłoniach żółty t-shirt. Wszystko w porządku? Głupie pytanie. Widać przecież, że nie jest w dobrej formie. Otworzyłam wczoraj okno, a potem zapomniałam je zamknąć i... Dopiero przed chwilą to zauważyłam. Potakuje ze zrozumieniem, chociaż jej uwaga nie jest odpowiedzią na jego pytanie. Z dołu, z holu, dobiega ich wołanie syna, że przyjechał Fogel, ale żadne z nich nie reaguje. Już nie potrafię przypomnieć sobie jej zapachu. Jej dłonie głaszczą żółty materiał, a ona przygląda się t-shirtowi, jakby szukała czegoś ukrytego między nitkami w splocie materiału. Chciałam się przekonać, ale go tu nie ma. Ani w niczym innym. Sadowi się obok niej. Może to i dobrze. Może tak jest najlepiej. Dlaczego miałoby być najlepiej? Tak przecież nie jest najlepiej. Nic na to nie odpowiada i czuje, że żona żałuje swoich słów. Jej głos łagodnieje. Nie wiem, czy podołam. To wydaje się niewłaściwe, wręcz przeciwnie. To jedyne rozsądne wyjście. Sama mi to tłumaczyłaś. Ponownie słychać wołanie syna. Powiedziałaby ci, że masz jechać. Powiedziałaby ci, że na pewno wszystko pójdzie dobrze. Powiedziałaby ci, że jesteś świetna. Rosa nie odpowiada. Siedzi nieruchomo z koszulką w rękach. Potem ujmuje jego dłoń, ściska ją i próbuje się uśmiechnąć. Okej, super, do zobaczenia. Osobisty doradca Rosy Hartung przerywa rozmowę, gdy dostrzega ją schodzącą po schodach do holu. Przyjechałem za wcześnie? Mam poprosić rodzinę królewską, aby zaczekała z otwarciem do jutra? Rosa uśmiecha się na widok energicznego Frederika Fogla i zauważa, że stanowi miłą odmianę dla tego domu. Gdy Fogel znajduje się w pobliżu, nie ma miejsca na sentymenty. Nie, jestem już gotowa. Dobrze, musimy przejrzeć program. Pojawiło się sporo zapytań. Niektóre ciekawe, ale są też przewidywalne i typowe dla magazynów. Pogadamy o tym w samochodzie. Gustav, pamiętaj, że to wtorek i że dzisiaj odbieracie ojciec. I dzwoń, gdyby coś. Dobrze, kochanie? Przecież wiem, potakuje niechętnie chłopak. Rosie udaje się pogłaskać go po włosach, zanim Fogel otwiera jej drzwi. Powinnaś jeszcze poznać swojego nowego kierowcę. Musimy też omówić harmonogram spotkań negocjacyjnych. Steen patrzy na nich przez okno w kuchni. W chwili, gdy jego żona po przywitaniu się z nowym ministerialnym kierowcą wsiada na tylne siedzenie limuzyny, posyła jej pokrzepiający uśmiech. Gdy samochód opuszcza podjazd, Steen odczuwa ulgę. To jedziemy czy jak? To głos syna. Steen słyszy, że chłopiec znajduje się w holu i właśnie wkłada kurtkę i buty. Tak, już idę. Otwiera lodówkę, sięga po opakowanie z małpkami wódki, odkręca jedną z nich i wypija jej zawartość. Czuje, jak alkohol toruje sobie drogę w przełyku i przesuwa się w dół, do żołądka. Resztę butelek chowa do torby, zatrzaskuje drzwiczki lodówki i przypomina sobie o kluczykach do samochodu leżących na kuchennym stole. 9. W tym domu jest coś, co napawa ją niechęcią. Uczucie pojawia się już w momencie, gdy z rękawiczkami na dłoniach i niebieskimi pokrowcami ochronnymi na butach wchodzi do ciemnego przedpokoju, w którym pod drążkiem na ubrania stoją w jednym rzędzie buty należące do całej rodziny. W korytarzu jej uwagę zwracają ładne, obramowane obrazy z motywami kwiatów, a gdy przekracza próg sypialni, omiata spojrzeniem nieco niewinny, urządzony po kobiecemu pokój, utrzymany w białej tonacji, z wyjątkiem jasnoczerwonych plisowanych rolet, które nadal są zaciągnięte. Ofiara nazywa się Laura Kie, lat 37, pomoc w klinice stomatologicznej w centrum Kopenhagi. Wygląda na to, że poszła do łóżka i została zaskoczona. Jej 9-letni syn spał w tym czasie w pokoju na końcu korytarza, ale najwyraźniej nic nie widział i nic nie słyszał. Tulin stoi, przyglądając się podwójnemu łóżku, wykorzystanemu tylko z jednej strony, i słucha meldunku starszego umundurowanego policjanta. Nocna lampka została zrzucona ze stolika i leży teraz na długowłosym dywanie. Chłopak obudził się w pustym domu i nie mógł nikogo znaleźć. Przygotował sobie śniadanie, ubrał się i czekał na matkę, ale kiedy ta nie pojawiała się przez dłuższy czas, poszedł do sąsiadów. Sąsiad udał się do domu chłopca i sprawdził, że był pusty. Wtedy usłyszał wycie psa dochodzące z placu zabaw, gdzie odnalazł ofiarę i do nas zadzwonił. Czy skontaktowano się z ojcem chłopca? Tulin wymija funkcjonariusza, zagląda na chwilę do dziecięcego pokoju, po czym zawraca w stronę korytarza, cały czas mając za plecami policjanta. Według sąsiadki ojciec dziecka zmarł na raka kilka lat temu. Pół roku później ofiara poznała kolejnego mężczyznę, który się do niej przeprowadził. Facet przebywa na targach, gdzieś na Zelandii. Już do niego dzwoniliśmy, niedługo powinien tu dotrzeć. Przez uchylone drzwi do łazienki Tulin zauważa zawieszone w rzędzie 3 elektryczne szczoteczki, parę rannych pantofli na terakocie i 2 identyczne szlafroki wiszące na haczyku. Mija korytarz i udaje się do otwartej kuchni przechodzącej w salon, który ubrani na biało technicy przeszukują pod kątem pozostawionych śladów i odcisków palców, używając sprzętu wyciągniętego ze swoich przenośnych kuferków. Wyposażenie wnętrza wydaje się typowe, podobnie jak dzielnica, w której jest położony dom. Skandynawskie wzornictwo, meble głównie z Ikei i Ilvi, na jadalnym stole 3 puste podkładki, w wazonie niewielki jesienny bukiet z ozdobnych gałązek, poduszki na sofie, a na kuchennym blacie tuż przy zlewie jeden głęboki talerz z resztkami mleka i płatków śniadaniowych, z którego, jak zgaduję, musiał jeść chłopiec. W salonie zwraca uwagę na cyfrową ramkę, która bez przerwy wyświetla zdjęcia tej niewielkiej rodziny w kierunku pustego fotela stojącego obok. Matka, syn i prawdopodobnie partner uśmiechają się i wyglądają na radosnych. Laura Kie jest piękną, szczupłą kobietą o długich, rudych włosach, ale z jej ciepłych, sympatycznych oczu bije jakaś bezbronność. To zdaje się miły dom. Jednak Tulin wyczuwa coś, co jej się nie podoba. Jakieś ślady włamania? Nie. Sprawdziliśmy okna i drzwi. Wygląda na to, że przed pójściem do łóżka oglądała telewizję i piła herbatę. Tulin zwraca uwagę na korkową tablicę, ale wiszą na niej tylko plan lekcji, kalendarz, godziny otwarcia pływalni, ulotka firmy zajmującej się pielęgnacją drzew, zaproszenie na imprezę halloweenową w stowarzyszeniu właścicieli domów i przypomnienie o badaniu W Rees Hospital na oddziale dziecięcym zazwyczaj jest w tym dobra w zwracaniu uwagi na szczegóły, które mogą mieć znaczenie, bo kiedyś sama była do tego zmuszona. Powrót do domu, zamknięcie drzwi na klucz i rozpoznanie znaków, które sprawiały, że miała przed sobą dobry albo zły dzień. Jednak w tym wypadku nic nie przykuwa jej uwagi. To tylko zwyczajna rodzina i codzienna idylla. Taka, na którą sama nigdy nie chciała przystać, dlatego przez chwilę próbuje przekonać samą siebie, że może właśnie z tego powodu ten dom napawa ją niechęcią. A co z komputerami, tabletami, komórkami? Wygląda na to, że niczego nie skradziono. Ludzie Gęza już spakowali wszystkie rzeczy i wysłali do siebie. Tulin kiwa głową. Większość spraw związanych z zabójstwami i przemocą można rozwikłać właśnie dzięki pracy techników. Zwykle chodzi o jakieś SMS-y, rejestry połączeń, maile czy korespondencje na Facebooku, które sugerują, dlaczego wszystko skończyło się w określony sposób. Tulin już cieszy się na myśl, że dostanie ten materiał. Co to za woń tam wewnątrz? Wymioty? Nagle zarejestrowała zjełczały, nieprzyjemny zapach, który towarzyszył jej w całym domu. Starszy policjant wygląda, jakby czuł się winny i Tulin dopiero teraz zauważa, jaki jest blady. Przykro mi, właśnie wracam z miejsca zdarzenia. Myślałem, że jestem już odporny na... Ale może lepiej pokażę drogę. Sama tam trafię, tylko daj znać, jak pojawi się partner tej kobiety. Otwiera drzwi na taras wychodzący na ogród na tyłach domu, a funkcjonariusz potakuje z wdzięcznością.